Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Myślę, że ten odcinek jest jednym z najważniejszych odcinków K3. Jednym z wielu najważniejszych. Pomyślałem sobie, że może rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo tutaj padają słowa, które są, mogłyby być mottem nie tylko tego spotkania, ale K3 w ogóle.
Jeśli młodego człowieka i każdego z nas ktoś by kiedyś wyposażył w lepsze rozumienie naszych emocji, wiedzę jak poprzez ciało, poprzez głowę, poprzez dyskusję z samym sobą czy z samą sobą mogę radzić sobie ze stresami dnia codziennego, z porażkami i kryzysami, które są czymś więcej niż codzienny stres. To jest taka życiowa wiedza, która może być potrzebna 5-latkowi, 15-latkowi i 55-latkowi.
Włączyłem.
Dobrze.
Możemy zacząć?
Proszę bardzo.
Małgorzata Łuba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przedstawi się pani, czy ja mam po swojemu?
Oczywiście. Jestem psycholożką. Kończyłam również szkołę psychoterapii. Całym sercem i zaangażowaniem jestem suicydolożką, bo zajmuję się zachowaniami autodestrukcyjnymi.
Jest pani, to jest ważne.
To jest Rada do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Ministerstwie Zdrowia. Pracuję również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o samopomocy, zwłaszcza takiej dotyczącej nastolatków. Autorzy książki, która będzie nam towarzyszyć dzisiaj, książka ma dość długi tytuł, on wyjaśnia wiele. Myśli samobójcze u nastolatków, jak pokonać ból emocjonalny, odzyskać siłę i przywrócić życiu sens. Jeremiego Petita i Ryana Hilla. Ten obraz. Podróż górska, no tak jak K3. I są na drodze kamienie, głazy, potężne przeszkody. To właśnie kryzysy, akurat oni piszą o nastolatkach. A ponieważ słuchacze, słuchaczki pewnie mają dzieci, mają zaprzyjaźnione dzieci, a może wnuki, myślę, że to jest ważne dla nas jako przewodników, a może ratowników, prawda?
Kiedy jesteśmy rodzicami, ale również wychowawcami, opiekunami w różnych relacjach z młodymi ludźmi, jako dorośli my nie wiemy lepiej. Wiemy swoje, bo swoje przeżyliśmy, czegoś doświadczyliśmy, ale to nie znaczy, że nasza wiedza i nasze przemyślenia zawsze będą w 100% sprawdzać się u młodego człowieka. Natomiast to, czego jako przewodnicy możemy młodego człowieka nauczyć, to jest rozumienie samego siebie, tego, czego doświadczam, bo jeśli to zrozumiem, to łatwiej będzie mi poszukiwać tego, czego mi brakuje.
I ci młodzi ludzie mają prawo dostać na drogę buty, kurtkę, nieprzemakalną.
Płaszcz przeciwdeszczowy.
No nie wiem, coś, termos z ciepłą herbatą.
Tak.
No to co, ruszamy w drogę. Ma pani coś do picia? To jest kwaśne. Na zdrowie.
Tak,
woda
na zdrowie, woda z cytryną. Zachęcam, żeby Państwo również zrobili sobie coś kwaśnego. Woda z cytryną albo odrobinka octu jabłkowego do wody, bo smak kwaśny jest doświadczeniem zmysłowym, które może być pomocne, kiedy czujemy smutek, kiedy potrzebujemy podnieść swoją energię, podnieść się na duchu. Zachęcam, żeby szybciutko pobiec do kuchni, gdzie leży cytryna, ukroić plasterek i włożyć go w całości do buzi.
Coś takiego. Poprawia cytryny, nastrój, naprawdę?
Tak. Przechodzi taki cudownie ożywiający impuls przez ciało. Dreszcz może nas wydobyć z tego, co dla nas trudne, a niekiedy wręcz przytłaczające.
No proszę. Pani jest terapeutką z nurtu terapii...
poznawczo-behawioralnej.
No właśnie. Bazujecie na takich prostych sprawach.
Tak. Wierzę, ale uczę się tego, że jeżeli rozumiemy, jak działa fizjologia, możemy tak metaforycznie zorientować się, że na naszym ciele jest mnóstwo różnych guziczków. Jeżeli jesteśmy świadomi, co te guziczki robią, to dzięki temu możemy sobie pomóc. Między innymi w działaniach terapeutycznych uczymy takiej sekwencji, która pomaga przetrwać trudny czas kryzysu, kiedy nagle zalewają mnie niezwykle nieprzyjemne emocje, totalne osamotnienie, albo wstyd, albo przerażenie. Wówczas można skorzystać z próby wywołania efektu nurka. W momencie, kiedy nasze ciało zanurza się, gdybyśmy wystarczy tylko głowę zanurzyli pod wodę, w naturalny sposób wstrzymalibyśmy oddychanie, zimna woda i wstrzymane powietrze sprawiłoby, że serce zaczęłoby pracować wolniej, krwioobieg bardziej by się kierował do tych organów, które służą przetrwaniu, czyli na przykład do mózgu, do serca, do płuc. Wystarczy, że pójdziemy do toalety, do łazienki, odkręcimy zimną wodę i będziemy tą wodą omywać twarz, szczególnie okolice czoła, policzków, nosa. Ważne jest, żeby zrobić to na bezdechu i żeby to wszystko, ta cała sekwencja zimna woda plus bezdech trwały około 15-30 sekund. Te dwa elementy, bezdech i zimna woda, dają naszemu organizmowi poczucie, że właśnie zanurkowaliśmy, chociaż de facto nie nurkujemy, ale przekierowanie gdzie indziej ukrwienia ma bardzo duże znaczenie dla wyciszenia i uspokojenia emocjonalnego. Łatwiej wywołać efekt nurkowania można wtedy, kiedy mogę umywalkę albo miskę napełnić zimną wodą.
To jest coś takiego, co może być bezcenne wręcz. I teraz tak, zaczyna się szkoła. Ale prawdopodobnie nie będą uczyć właśnie tego, co jest konieczne czasami do przetrwania, do przełamania poważnego kryzysu życiowego, prawda? No bo gdzie? Nie ma takiej lekcji.
Chociaż przestrzeń w szkole dla chętnych, a znam wielu zaangażowanych ludzi, którzy tworzą szkołę, znajdzie się. Tylko my musimy mieć chęci i sami musimy się wcześniej nauczyć. Znam wspaniałych nauczycieli, którzy są otwarci na poszukiwanie i pogłębianie wiedzy o człowieku, o naszej emocjonalności, o radzeniu sobie z kryzysami, ze stresem. Wykorzystują na przykład lekcje wychowawcze, które nie są nadrabianiem zaległości z historii, nie są omawianiem różnych skarg, jakie nagromadziliście u innych nauczycieli, nie są, przepraszam za wyrażenie, ale przepierdzeniem 45 minut, tylko są poświęcone na przykład temu. Tylko,
że zadedykujmy tę rozmowę naszą właśnie tym wspaniałym nauczycielom, pedagogom, także rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, z taką troską, żeby spróbowali pomóc, żeby wiedzieli, jak pomóc, żeby potrafili pomóc.
Tak.
Pani mi podesłała taką księgę WHO z ich rekomendacjami światowymi. Tam są trzy najważniejsze rzeczy, żeby te kryzysy samobójczo-depresyjne zmniejszyć, ich skalę. Dostęp do narzędzi. Drugie to jest interakcja z mediami. I trzecia rzecz, umiejętności psychologiczne. I to jest kluczowe. Tak. Że są całe programy w różnych krajach świata, Szwecja, Iran, bardzo różne kulturowo.
To jest paradoksalne, myślę sobie, że działania, które mają moc zapobiegania zachowaniom samobójczym, to są działania, w których wcale nie rozmawiamy o śmierci samobójczej. Bo jeśli młodego człowieka i każdego z nas ktoś by kiedyś wyposażył w lepsze rozumienie naszych emocji, wiedzę, jak poprzez ciało, poprzez głowę, poprzez dyskusję z samym sobą czy z samą sobą, jak mogę radzić sobie ze stresami dnia codziennego, z porażkami i kryzysami, które są czymś więcej niż codzienny stres. To jest taka życiowa wiedza, która może być potrzebna 5-latkowi, 15-latkowi i 55-latkowi. Niestety w programie tego nie ma. Uczymy się matematyki i języków oraz biologii. Wszystko jest potrzebne. Ja absolutnie nie próbuję tego kontrować.
Natomiast... Ja uważam, że nie wszystko.
No może tak, ma pan rację.
Nie idźmy w szczegóły. Tak. Ale to, o czym mówimy, jest super potrzebne.
Super potrzebne, bo to jest nasza codzienność. To na pewno będzie mi potrzebne. Bo tak. Emocje ma każdy z nas, bo ciało ma każdy z nas, bo lepsze i gorsze dni są naturalną częścią naszego życia.
Tak. Sam Cooke. A propos. No może nie tak krańcowo. To nie chodzi o to, żeby nie mieć pojęcia o biologii albo historii i nie uczyć się francuskiego. No nie o to chodzi. Chodzi o, ja to tak nazywam, chodzi o edukację sentymentalną. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world.
Takich prostych działań, które mogą być przydatne w kryzysie, można nauczyć w codzienności, wspólnej codzienności. 3 lata temu wyprowadziłam się z Warszawy. Tam, gdzie teraz mieszkam, jest jeziorko i nad tym jeziorkiem jest dzika żurawina. Kiedy przyjechali do mnie znajomi z dziećmi, rozmawialiśmy sobie o tym, jak fajny jest kwaśny, jak kwaśny pomaga na przykład przegonić smutek, ale zaczęło się od tego, że sprawdzaliśmy, kto naraz jest w stanie więcej żurawin przegryźć, mając je w buzi. Fajnie jest sięgnąć po coś kwaśne, jak jest nam smutno. Mm-hmm.
No tak, ale to nie tylko o tym będziemy mówili, to już
nie
ma być załatwione.
Nie tylko o tym, tak.
Ci autorzy owej książki o tych myślach samobójczych u nastolatków, pomyślałem, że tam są 3 zasadnicze przekazy i pewna grupa narzędzi. Mm-hmm. Te 3 przekazy są takie. Pierwsze, to sytuacja, to minie. Drugie, nie jesteś sam. Mhm. Miliony ludzi na świecie mają takie myśli i mają problemy.
Ale jest wiele ludzi, którzy są gotowi wesprzeć cię.
No właśnie. I trzecie. Musisz mieć plan i narzędzia. Mhm. No to plan.
Ważne, żebyśmy na wstępie sprawdzili, zweryfikowali, czy to, z czym się mierzę, faktycznie jest na moją moc i na moje możliwości. Mhm. Ja może porównam to do rany. Czasami ta rana jest maleńka i domowe sposoby, moje domowe sposoby są wystarczające, ale czasami ta rana jest raczej złamaną nogą. Ze złamaną nogą nie sugerowałabym nikomu opcji samopomocy. Czyli zanim wyruszymy w podróż, sprawdź, z czym zaczynasz. Jeśli widzisz u siebie myśli samobójcze, które przychodzą, kiedy jest ci gorzej, ale one przychodzą i odpływają, albo sama wymyśliłeś, jak je odgonić i to działa, to znaczy, że ta rana jest prawdopodobnie na twoje domowe sposoby. Natomiast jeśli to, co się dzieje z tobą, to są bardzo natrętne, jak kruki i wrony nad twoją głową myśli. Jeśli coraz intensywniej fantazjujesz nie tylko, żeby nie żyć, ale jak do tego ma dojść i zaczynasz sobie wyobrażać coraz bardziej drastyczne obrazy, to jest już jeden z ważnych sygnałów, że ta rana bardziej przypomina złamaną nogę, a nie skaleczenie, z którym jesteś w stanie sam sobie poradzić.
I wtedy?
I wtedy, tak jak ze złamaną nogą do specjalisty w szkole nauczyciela albo pedagoga szkolnego. Mhm.
No tak, a jeżeli to jest krwotok masywny, to trzeba dzwonić.
To 112.
Są jeszcze inne numery telefonów.
116, 111, czyli telefon zaufania prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 800 12 12 12, całodobowa linia wsparcia Rzecznika Praw Dziecka. Numery 24/7.
Albo jechać do szpitala po prostu.
Albo jechać do szpitala.
plan bezpieczeństwa. Małgorzata Łuba.
Plan bezpieczeństwa zaczyna się od tego, że skoro słyszę w swojej głowie głos, który mi mówi, lepiej żebyś się nie urodziła, lepiej innym byłoby bez ciebie, nie warto żyć, idź sobie coś zrób, to mogę zacząć obserwować, kiedy takie myśli pojawiają się częściej. Bo plan bezpieczeństwa jest naszym przygotowaniem na psujące się warunki atmosferyczne w tej wyprawie wysokogórskiej. W górach pogoda bywa zmienna. Świeci słońce, ale weź płaszcz przeciwdeszczowy do swojego plecaka. Tym właśnie jest plan bezpieczeństwa. Nie pakujemy do plecaka płaszcza przeciwdeszczowego wtedy, kiedy jesteśmy daleko na szlaku, wtedy, kiedy już się rozpętała burza. Robimy to przed. Zatem zerowy punkt w wypracowaniu swojego planu bezpieczeństwa, on się zaczyna od konfrontacji z własną rzeczywistością. Miewam myśli samobójcze. W jakich momentach je miewam? Najczęściej w szkole, po takiej a takiej lekcji, albo po interakcji z kimś tam, albo w domu, jak zostaję sama. W domu, kiedy pokłócę się ze starszym rodzeństwem. Więc ten zerowy krok, o którym teraz mówię, to może się zdarzyć w takich okolicznościach. Po czym rozpoznam, że zaczynają naciągać ciemne chmury.
No i po czym?
Na przykład po tym, że zaczynam płycej oddychać. Czyli możemy nauczyć się siebie poprzez samoobserwację, bo plan bezpieczeństwa nie zadziała. Ten płaszcz przeciwdeszczowy, którym jest plan, nie zadziała, jak wyjmę go za późno, jak już leje z cebra, prawda? Jasne. Więc krokiem zero jest zastanowienie się, po jakich sytuacjach. Młodzi ludzie jeszcze się siebie uczą.
Miałem okazję jechać samochodem, no to jakaś tam była długa podróż, z pewnym młodym człowiekiem, który miał właśnie taki no, bardzo trudny czas i był pod opieką terapeutki. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach w pewnym momencie. Mówi, przepraszam, nie mogę rozmawiać. Usłyszałem dzwonek w telefonie, przypomnienie dźwiękowe. Nastawił sobie to, bo tak mu powiedziała terapeutka, że o określonej porze, co jakiś czas, ma sprawdzać myśli. I te myśli nazywać. I to jest to chyba to, o czym pani teraz mówi. Rodzaj nauki siebie, nauki myśli, nauki emocji.
Obserwacji siebie.
Chodziło o to, żeby nazwać tę myśl, zauważyć ją, nazwać tę myśl, tak ją zwerbalizować wewnętrznie albo zewnętrznie i określić doznanie jeszcze, gdzie to się odbywa w ciele i określić jej moc, skalowanie. Taki termometr.
Tak. Takim skalowaniem możemy objąć myśl, na ile w nią wierzę, na ile jestem gotowa za nią podążyć. Podobną uważnością możemy objąć doznania emocjonalne. Ja mogę poszukać bardziej adekwatnej i precyzyjnej nazwy, co to dzisiaj oznacza źle. I na przykład dla mnie dzisiaj źle oznacza to, że czuję tęsknotę. Ale czy to jest najsilniejsza tęsknota, jaką kiedykolwiek czułam? No nie. Na skali szkolnej od 1 do 6, no to moja tęsknota, bo dzisiaj jestem tutaj z państwem, znaczy tutaj z państwem, z panem w Warszawie. Mój mąż został prawie 200 kilometrów dalej, więc moja tęsknota jest, ale ona jest na 2, może na 3.
Ale w porządku między państwem jest, bo tak na 2, na 3 to tak nisko.
No troszkę, ale wrócę w środę do domu, więc myślę, że do środy trochę wrośnie tęsknota.
Tak. A no tak. W tej strategii, w tym ćwiczeniu jest dużo mądrości, myślę, bo też jest taka myśl pod spodem. To znaczy, teraz masz tę myśl, te emocje, to doznanie, teraz. To znaczy, że za godzinę możesz nie mieć.
Dokładnie.
Bo za godzinę będzie inne przypomnienie i zobacz, co będzie wtedy. Taki przekaz jest, tak, że to minie. Tak,
tak. Nawet to nawet nie jest przekaz, to jest, powiedziałabym, dowód rzeczowy.
No tak, no słusznie, dowód.
Dowód rzeczowy, że emocje się w nas zmieniają, odczucia się zmieniają i myśli też są ulotne. Lubię Terego Pratchetta i kocham świat dysku, a ubóstwiam już te części dysku, które dotyczą wiedźm. Babcia Waterwax, która zajmowała się głowologią, głowologia ma dużo wspólnego z psychologią, babcia Waterwax miała świetny dar. Wiedziała, że dopiero jej druga myśl bywa mądrzejsza. Ta pierwsza myśl, którą mamy na jakiś temat, ona może wciskać nam ściemę, ona może być podyktowana jakimś ulotnym wrażeniem. Druga myśl to jest ta mądrzejsza myśl. Młodych ludzi możemy nauczyć, że myśli to tylko myśli. Czasami te myśli odzwierciedlają rzeczywistość, a czasami są totalnym kitem. W myślach możemy się mylić. Każdy myślący człowiek ma prawo się mylić. Natomiast możemy nauczyć się patrzeć sobie na myśli, obserwować swoje myśli z pewnego rodzaju dystansem. I tak. Proszę zauważyć, jeżeli dzisiaj mi myśl mówi, twoje życie jest bez sensu, skończ z tym, to mogę przypomnieć sobie, że to jest moja na dzisiaj pierwsza myśl. A druga myśl, dzisiaj tak czujesz, bo coś się wydarzyło, łapię dystans między
właśnie,
tym, co ta
jak,
pierwsza
jak
mi powiedziała.
To wy mówicie w tych waszych szkołach różnych terapeutycznych, to jest różnica między reakcją a odpowiedzią, tak?
Tak. W momencie, kiedy przypominamy sobie, że myśl, tak jak emocja, jest bytem ulotnym, to minie. Ten tekst, który pan powiedział, to jest coś, co nazywamy myślą zaradczą. Czyli w momencie, kiedy czuję się bardzo źle, ja mogę sobie powiedzieć, będzie dobrze. Nie wiem jak pan, ale ja takiej myśli nie kupię. Tak. Cholera jasna, może nie będzie dobrze. Tak. Ja mam inną myśl zaradczą. Ja wtedy mówię, będzie jak będzie. Prawda, bo będzie jakoś. Jakoś będzie. Nie na wszystko muszę mieć wpływ, ale będzie. Ta myśl dla mnie jest myślą zaradczą, bo nie dla każdej osoby ona taka musi być. Myślą zaradczą, zatem myślą pomocną w trudnościach, że ja odpuszczam. Przyjdzie, to wtedy się nad tym zastanowię. Scarlett O'Hara też miała swoją piękną myśl zaradczą.
Tak,
pomyślę o tym jutro. Nastolatki, z którymi spotykam się za drzwiami gabinetu, po swojemu tą myśl przeformułowują. I co z tego jutro? I co z tego za tydzień? Dzisiaj to jest dla mnie koniec świata, że on mnie nie poprosił do tańca. Ale co z tego będzie dla mnie jutro? Co z tego będzie za tydzień? Będzie następna dyskoteka. Poprosi mnie ktoś inny.
Właśnie autorzy tej książki, warto po nią sięgnąć, bo ona jest praktycznym, zdroworozsądkowym przewodnikiem po trudnych sytuacjach. Oni mówią o strategiach, ci autorzy. Mówią kupić czas. Mówią o oddychaniu. Wszyscy o tym mówią. Oddech jest, no wiadomo, daje dystans, uspokaja. Mówią o przyjęciu do wiadomości sytuacji. Akceptacji. Nie w sensie, że to jest bardzo dobrze, tylko w sensie, że jest jak jest. I mówią jeszcze o zmianie perspektywy. Co byś powiedział swojemu przyjacielowi w tej sytuacji na przykład? Sobie trudniej powiedzieć.
Tak, wśród tych strategii, które pan przed chwilką wymienił, co to znaczy ugrać czas, zyskać czas? Impuls samobójczy, którego doświadczamy, jest jak fala. Ta fala wezbrała. Burza. Wiemy, że to minie. Tylko, że jak mokniemy, ta fala nas podtapia, to może nam się wydawać, Jezu, nie przetrwam, nie dam rady. Ugranie czasu to w praktyce poszukanie w swoich dotychczasowych doświadczeniach działań, które mogę podjąć samodzielnie i są to działania, które na przykład zajmą moją uwagę, odciągną moją uwagę. Albo są to działania, które mnie odprężą. Albo są to działania, które zmęczą mnie fizycznie. I dlaczego zmęczenie fizyczne to dobre działanie? Myśl samobójcza, żeby stała się groźna, ona potrzebuje energii w nas, żeby wejść w działanie, jakim jest próba samobójcza. Jeśli ja tę energię gdzie indziej wytracę, na przykład mieszkając na 4. piętrze, zrobię...
No tak jak ja.
8 razy góra-dół, jeden raz, ja dzisiaj się mierzyłam tutaj, proszę państwa.
Brawo.
I zadyszka była. Ale to jest przykład działania, które będzie dla mnie dostępne, bo mieszkam, gdzie mieszkam, ale planu bezpieczeństwa nie da się stworzyć, kiedy ja już jestem w ferworze burzy.
Właśnie, proszę powiedzieć, bo my adresujemy naszą rozmowę przede wszystkim, oczywiście jak nastolatki słuchają cudownie, to naprawdę może być nieoceniona wiedza, ale przede wszystkim adresujemy do opiekunów, do rodziców, do nauczycieli, do pedagogów i tak dalej. To jest ważna wiedza, którą rodzice czy nauczyciele powinni dzieciom przekazać, powiedzieć, zróbcie sobie taki plan, prowadźcie taki dziennik. Ci autorzy tej książki też właśnie to sugerują. Plan bezpieczeństwa. Ja to wyliczę według tego, co wyczytałem. Pani jest specjalistką, to proszę uzupełnić. To tak, niebezpieczne przedmioty powinny zniknąć. To są amerykańskie realia, więc oni mówią o broni palnej na przykład. To bardziej dotyczy pewnie Ameryki niż Polski.
Nie, Polski też. Polski też. Krokiem zero planu bezpieczeństwa jest, powtórzę jeszcze raz króciutko, kiedy może być Ci potrzebny plan, po czym możesz rozpoznać i nauka tego, o czym Pan mówił, samoobserwacji, myśli, emocji może być w tym niezwykle pomocna. Kolejny krok, już taki bardziej aktywny krok planu bezpieczeństwa, to jest ograniczyć sobie dostęp do tego, co może być dla Ciebie zagrażające. Ważne jest, żeby odwołać się do dotychczasowych wyobrażeń. Czasami w wyobrażeniach samobójczych pojawia się nie tylko pragnienie śmierci, ale również fantazjowanie na temat tego, jakie dostępne mi sposoby mogą mnie uśmiercić. Tutaj nie chcę dawać wielu przykładów odnośnie metod, ale jeżeli na przykład mam fantazję, że mogłabym połknąć leki, to kto może mi pomóc, żeby te leki były...
Nie były pod ręką.
Nie były pod ręką. Mhm. A jeżeli na przykład zebrałam garść leków, no to jak mogę się ich pozbyć? Komu mogę je przekazać, jeżeli to są leki mi potrzebne? I bardzo często w tym kroku, o jakim teraz mówimy, ograniczeniu dostępu do metod śmiertelnych, potrzebni są inni ludzie, którzy pomogą odsunąć ode mnie. Ale nie da się wyczyścić świata. I nie walczymy o coś nierealnego. Warto byśmy rozumieli naturę kryzysu samobójczego. W kryzysie samobójczym człowiek nie widzi rozwiązań, bo usztywnia i zawęża się jego spojrzenie na świat. Więc jeśli ja się uczepiłam myśli, że taka konkretna metoda może mnie uśmiercić, to ja idę ku niej. Jeżeli tego nie znajduję, to zyskuję 1, 2, 5, 15 sekund i dzięki temu zyskuję czasami wystarczający czas, żeby przetrwać.
Mówiliśmy o kupowaniu czasu.
Tak. Te czynności, które mogą mnie zmęczyć, czynności, które mogą mnie zaangażować.
Czyli odwrócić uwagę i zużyć energię.
Zużyć energię, pokierować swoją uwagę gdzie indziej, bo często używamy tego sformułowania odwrócić uwagę, ale nasza głowa bardzo nie lubi komunikatów nie. Nie myśl o niebieskim słoniu, nie myśl tych strasznych rzeczy. Ile razy ja sobie mówię nie myśl o tym i powtarzam, o czym ja mam nie myśleć, więc de facto o tym myślę. Zatem o czym mogę pomyśleć? Pomyśl o czymś innym. Zamiast o niebieskim słoniu, o różowej panterze.
We'll be right back. dalsze kroki tego planu. Następna rzecz.
Ludzie.
Ludzie, którzy pomogą mi...
Ściągną moją uwagę, a może mają w zanadrzu zawsze jakąś dykteryjkę, która rozbroi mnie i ja od serca się pośmieję.
No ale potem tacy, którzy mogą mi pomóc realnie.
Nie muszę od początku do końca za każdym razem w obliczu każdego gorszego nastroju i nasilenia treści samobójczych w mojej głowie realizować planu. Ja go realizuję do momentu, kiedy czuję się lepiej. Do momentu, kiedy ta burza troszkę się wycisza, ta fala troszkę się zmniejsza.
No jeżeli jest wysoka fala, no to opuszczamy te pierwsze kroki i idziemy dalej, prawda?
Tak, jeżeli nic nie pomaga, to już jest to gwałt Turety 112.
Co jest nam bardzo potrzebne? Wiedza o tym, że sami nie damy rady. Że tak. Musimy mieć... Jesteśmy po prostu społecznymi bytami.
Dokładnie.
Potrzebujemy ludzi. Takich ludzi, którzy no, są fajni, a nie niefajni. No.
Ten kolejny krok planu bezpieczeństwa to najpierw rozprosz osamotnienie i uderz do ludzi, którzy sprawiają, że jest ci lepiej. Chociaż nie musisz się im zwierzać, nie muszą cię wysłuchać, bo mogą po prostu mieć anegdotkę do opowiedzenia. Pamiętajmy, że nie każda młoda osoba i nie każdy dorosły ma grono przyjaciół, super znajomych, a nawet rodzinę, która poprawi nastrój. Bycie z ludźmi i rozpraszanie poczucia osamotnienia to czasami pójście tam, gdzie są ludzie. Chociaż ja nie będę wchodzić z nimi w większe interakcje, takie jak rozmowa o czymkolwiek.
Dobrze, ale w takim stanie sam bywałem. No dobrze, powiem to. Wiem, co to znaczy myśli samobójcze.
Ja też.
Wie pani?
Na własnej skórze.
No właśnie, no wiemy. I wtedy się czuję, że jesteśmy sami i nikogo nie ma wokół nas. No a my tu mówimy, że potrzebujemy ludzi i to można się wkopać jeszcze w większy dół, ponieważ wszyscy mają tych ludzi wokół siebie, a my nie mamy.
Tylko pamiętajmy, że celem tego wyjścia do ludzi nie jest zmiana swojego silnego poczucia osamotnienia, tylko jest to poniekąd zabezpieczenie, że tam, gdzie będą otaczać mnie ludzie, pewnych rzeczy nie zrobię, które mogą być dla mnie zagrażające.
Pierwszy krok jest trudny. O tym mówię. Wie pani, no, po pierwsze, to możemy czuć, że jesteśmy w pustce. A po drugie, możemy jeszcze tak czuć i tak myśleć, że wszyscy ludzie to są po prostu... Ludzie to świnie. Nie mogę na nikogo liczyć.
Więc jeszcze raz wróćmy do sensu planu bezpieczeństwa. Plan bezpieczeństwa powstaje poprzez naszą własną refleksję, nasze własne poszukiwanie, ale też pozwala nam przyjrzeć się sobie i przede wszystkim ma uwzględniać to, jacy jesteśmy i co nam do tej pory pomagało, być może w mniejszych, ale jednak trudnościach. Idź do centrum handlowego, bo tam obecność ludzi cię uzdrowi.
Może
nie, absolutnie
gorzej.
Nie. Porozmawiaj z kimś, kto cię rozśmieszy. Czasami w kryzysie możemy mieć poczucie, że jak ktoś wciśnie jakiś głupi żart, to ja czuję jeszcze większe odcięcie od tego, że ktokolwiek jest w stanie mnie zrozumieć. Więc żadne z tych sugestii, które mogą mieć swoje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach w planie bezpieczeństwa, nie musi być dla mnie dobre. To ja o tym decyduję, to ja pakuję ten plecak. Podpowiadamy, poszukaj w tym obszarze, bo innym to pomaga. Ale jeśli już na dzień dobry masz tryb na nie, to nie musisz. Szukamy czegoś innego. Proszę pamiętać o sekwencyjności planu bezpieczeństwa. Pójście do ludzi jest kolejnym krokiem. Najpierw szukamy czegoś, co wymaga mniejszego wysiłku niż wyjście na przykład ze swojego pokoju. Najpierw poszukujemy takich działań, które na przykład mogę podjąć, kiedy praktycznie nie dam rady ręką ruszyć. I nie będzie to chodzenie po schodach, bo i to wydaje się niemożliwe. Może to będzie pozwolenie sobie na przykład na to, żeby wcześniej przygotowaną playlistę z taką melodią, która wyciśnie mi łzy, zapuścić sobie w tym momencie.
Thank you.
Albo wypić herbatę z cytryną.
Albo wypić herbatę z cytryną, bo zawsze sobie rano zostawiam butelkę z wodą, z listkiem mięty i cytryną i stoi u mnie na biurku i tu, gdzie leżę teraz, jest to na wyciągnięcie ręki. Więc to naprawdę są bardzo uważne i poważne przemyślenia, co już wiem o swoim doświadczeniu kryzysowym, o tych trudnych chwilach. Kolejny przykład takich prostych działań, ale też trzeba być przygotowanym. Rozgryzanie gorzkich ziół. Gorzkie zioła, takie jak na przykład pieprz czy ziele angielskie, one łagodzą układ trawienny, łagodzą na przykład jakieś nadżerki w żołądku, ale z punktu widzenia wsparcia w emocjach, to jest również silny bodziec fizyczny, który może rozpraszać tą naszą uważność wokół jakiegoś zagrażającego impulsu.
Ten plan bezpieczeństwa, dalszym krokiem jest stworzenie sieci wsparcia, systemu wsparcia, prawda? To znaczy, żeby rozejrzeć się wokół siebie, bo w tych chwilach czarnych to nam się wydaje,
tego
że jesteśmy...
Tego nie zobaczysz. To tak, uznasz, że jesteś sam.
Tak, tak, w kopalni, 10 kilometrów pod ziemią, ale jak jest jaśniej, to wtedy widzimy jaśniej.
Tak.
I widzimy, że nie jesteśmy sami. Prawda?
A jeśli mamy poczucie, że jesteśmy sami, to jest ta zmiana perspektywy, o której już wcześniej Pan wspomniał i myślę, że warto w tym momencie o niej powiedzieć. Kiedy ja zmierzę się z takim pytaniem, kto może mnie wysłuchać, moje emocje kryzysowe mogą mi powiedzieć nikt nic. Jeśli ja inaczej siebie zapytam, a gdyby ktoś mi bliski, a gdyby ktoś, komu dobrze życzę, a może mam realnie taką osobę, dziewczynę, mojego chłopaka, mojego młodszego brata, którego kocham nad życie, przyjaciela, przyjaciółkę, gdyby on był w tarapatach, kogo ja bym wskazała jako taką osobę.
Tak, to jest łatwiej o wiele wtedy.
Łatwiej jest, bo wtedy patrzę z perspektywy nie osoby, która jest w kryzysie, tylko raczej z perspektywy osoby, która chce pomóc. Mamy szersze pole patrzenia, bo jesteśmy troszkę wyżej niż kiedy jesteśmy w tym kryzysowym dołku, z którego nic nie widać, bo tam nawet światło słoneczne nie zagląda.
No właśnie. To chyba trzeba uszanować też perspektywę tego kogoś, kto jest w tym dołku. Jest coś takiego jak pozycja rozbitka i ratownika.
Tak, prowadzę zajęcia dla osób dorosłych, ale również dla nastolatków, zajęcia z pierwszej pomocy emocjonalnej, żeby tak poczuć, co trzeba zrobić, żeby to było czytelne i takie namacalne. Bycie w kryzysie porównuje do bycia rozbitkiem, natomiast bycie ratownikiem to jest pływanie gdzieś opodal na łódce, na pontonie. Rozbitka i ratownika, czyli osobę w kryzysie i kogoś, kto tej osobie może pomóc, dzielą doświadczenia. Jeden jest przemoczony, zziębnięty do szpiku kości, może pływać już długo w tej wodzie, fale go zalewają, zatem może nie widzieć tego, że gdzieś nieopodal pływa tratwa, nieopodal ktoś jest na łódce. Natomiast człowiek na tej łódce jest suchy, żona spakowała mu kanapki, ma termos ciepłej herbaty, ciepłe ciuchy, ma wiosła. To są naprawdę różne perspektywy. I pamiętajmy, że czasami w dobrych intencjach my chcielibyśmy przyspieszyć akcję ratunkową. Podpływam, wyciągam na siłę i mówię, nie jest ci zimno, bo przecież mi nie jest zimno i świeci słońce. Ale gdybyśmy naprawdę byli w takiej historii, takie przemocowe, wyciągnięcie nawet kogoś, kto jest w wodzie.
No, ale jak ktoś się topi, to trzeba go ratować.
Ktoś się topi, trzeba go ratować, ale też w taki sposób, żeby to była bezpieczna akcja ratunkowa dla tego kogoś i dla mnie.
No i co to oznacza w praktyce?
Więc nie jest to nigdy siłowe. Przykładem takich siłowych działań, kiedy kryzysowi towarzyszą myśli samobójcze, to jest, ale słuchaj, życie jest piękne.
No tak, tak.
Warto żyć, bo tyle dobrego może cię spotkać. To tak jakbyśmy mówili człowieku, nie jest ci zimno. Żeby uratować tego kogoś, my musimy wejść we współpracę. Kiedy ja kontruję doświadczenia drugiej osoby, to ona nie widzi we mnie sojusznika, bo żeby kogoś uratować, potrzebne jest nawiązanie relacji pomocowej, że możesz mi zaufać. Nie doświadczam tego, co ty, ale staram się zrozumieć, z czym się mierzysz.
Tak, jest ci zimno i zalewa cię woda. Tak.
A często niestety, szczególnie w relacji dzieci, dorośli, nastolatki i osoby dorosłe, no nie, nie możesz się wściekać, uspokój się, nie przesadzaj. Komunikaty, które mówią, nie możesz czuć zimna, palszysz, że siedzisz w zimnej wodzie, ale masz się uśmiechać i musisz zrozumieć, że jak siedzisz w zimnej wodzie, to trochę chłód, a on zaraz minie.
Czyli w gruncie rzeczy mam cię w nosie.
Mam cię w nosie, nie wierzę w twoje doświadczenia, umniejszam. No tak, tak. To jest między słowami.
Teraz powiedzieliśmy trochę o pomocy, ale my dzisiaj staramy się mówić o samą pomocy, o tym, jak nauczyć, jak dać narzędzia, jak przygotować, właśnie, jak wspomóc i tak dalej.
Ale
o
właśnie tym, w tej samopomocy przychodzi to sięgnięcie po wsparcie. Jeśli nie działają mi działania, które mogę zrobić samodzielnie, jeśli nie działa mi pójście do ludzi, żeby oni troszkę rozproszyli i przekierowali gdzie indziej moją uwagę, kolejnym krokiem w planie bezpieczeństwa jest wcześniejsze zastanowienie się, kto jest na dzisiaj dla mnie godny zaufania, kto jest gdzieś w zasięgu, kto może mieć trochę większą wiedzę.
I w jakiej roli, prawda?
Tak.
Czasami potrzebujemy kogoś, kto nas, nie wiem, można się razem pośmiać, a czasami potrzebujemy kogoś, kto jest nam w stanie realnie pomóc w tej sytuacji.
I to jest właśnie ta druga odsłona znaczenia innych ludzi w naszym życiu. Najpierw być może sama obecność i to, co wnosi człowiek swoim optymizmem, może być wystarczające, ale jeśli to nie pomaga, potrzebuję wybrać sobie jedną, może trzy osoby, co do których wiem, albo przynajmniej przypuszczam, czy będą to osoby, które będą gotowe mnie posłuchać, podzielić się swoimi pomysłami na rozwiązania, których ja w tym momencie nie widzę. Tak.
I tam jest jeszcze coś takiego w tym, co panowie piszą, pan Petit i Hill. Oni bardzo są tacy konkretni, to mi się bardzo podoba. To znaczy tak, oni w ogóle radzą prowadzenie dziennika i zapisywanie tych myśli, opracowanie tego planu, zapisanie go, zmianę tego planu, modyfikacje.
Jeżeli z planu chcę skorzystać, chcę dać sobie szansę, żeby po niego sięgnąć, to w gorszych chwilach ja widzę mniej. Ta woda mnie podtapia i wtedy no, nie łączę kropek. Nie przypomnę sobie, że o czymś kiedyś
myślałem.
Dlatego
nie mówię o tym planie i o tym dzienniczku, tak. Bo to są wtedy te jasne chwile.
To są namacalne. A jeżeli na przykład zabieram, nie wiem, do toalety, pod prysznic ze sobą smartfona, to może właśnie tam można ten plan odzwierciedlić. Może to być sweet focia tego planu bezpieczeństwa, ale też są aplikacje. Jedną z takich aplikacji jest na przykład aplikacja Nie Panikuj. Można ją bezpłatnie pobrać i zainstalować na swoim telefonie. Ta aplikacja ma miejsce na wpisanie planu bezpieczeństwa. Ten plan w aplikacji nazywa się plan ratunku. Tam na przykład są proste sposoby, jak oddychać, żeby się uspokoić. Kiedy nosem, kiedy ustami, kiedy wstrzymać powietrze. I mam instruktaż, jak poprzez ciało, poprzez oddech mogę się uspokoić. Zachęcam Państwa do zajrzenia do tej aplikacji. Ja ją mam w swoim telefonie i czasami z niej korzystam.
Jeżeli Pani oddycha, jak trzeba.
Ja wiele lat uczyłam się, jak oddychać.
No, tak, żartuję, przepraszam.
Ale w gorszych chwilach lubię oddychanie po trójkącie, które jest jedną z animacji oddechu uspokajającego.
Jeszcze powiem o tym, bo to wydaje mi się bardzo ważne, że trzeba mieć plan rozmowy. Jak już mamy tych ludzi, oni są, tylko w czarnych chwilach ich nie ma, ale tak w ogóle to są, znaczy ich nie widzimy. No to trzeba przygotować się do takiej rozmowy i umieć poprosić o pomoc. I trzeba sobie napisać, co mam powiedzieć, kiedy będzie trudna sytuacja. Do kogo się zwrócić, jak mam to powiedzieć. I na przykład ważne są komunikaty ja. Ja potrzebuję czegoś, mam taką potrzebę i chodzi o to, żeby ją wyartykułować i się tego po prostu nauczyć.
Tak, czasami
to może ratować życie po prostu.
Oczywiście, że tak. Dzisiaj czując się lepiej, mogę przygotować instrukcję dla drugiej osoby, co zazwyczaj odbieram jako ważną pomoc. Posiedź ze mną w milczeniu. Zadaj mi pytania o zainteresowania. To również opiera się na znajomości samego siebie, samej siebie. Ale to samo, o czym my dzisiaj mówimy w takim trybie samopomocy, również tego uczymy za drzwiami gabinetu. Co mam powiedzieć, jeśli chcę skorzystać z telefonu zaufania? Ale o czym ja mam tam rozmawiać? Ale po co ja mam tam zadzwonić, jak byłam nastolatką? Ja autentycznie bałam się dzwonić.
Ja też.
Dopiero na studiach, kiedy zaczęłam pracować w recepcji poradni psychologicznej, musiałam się zmierzyć z tym swoim lękiem i po wykonaniu kilkudziesięciu rozmów zaczęło być to łatwe. Ale najpierw trzeba było potrenować. Żeby łatwiej było skorzystać z takiej rozmowy z konsultantem dostępnych linii, my sobie te rozmowy ćwiczymy. A czasami nie na zasadzie, przepraszam, beki i głuchego telefonu, ale realnie w moim towarzystwie młody człowiek jest zachęcony do tego, żeby sprawdził, co usłyszy, jak wybierze numer 116-111. Konsultanci są bardzo wyrozumiali, kiedy młoda osoba mówi, mam ten telefon od mojej terapeutki i dzwonię, żeby sprawdzić, co się wydarzy, kto się odezwie i wtedy no fajnie, że dzwonisz, no ale też nie zajmujemy tej linii, nie wiadomo ile. To jest testowe. Ten pierwszy raz, żeby już mieć za sobą, bo w chwili kryzysu łatwiej jest nam skorzystać z takich ścieżek, które mamy wydeptane.
To jest oczywiste dla dorosłego człowieka, a dla młodego człowieka kompletnie może nie być.
Tak.
Musi się tego nauczyć, bo to może być naprawdę ratujące życie.
Dlatego też te wszystkie działania, które możemy podpowiedzieć, super, jeżeli staną się wspólnym doświadczeniem, wspólnym ćwiczeniem. Korzystajmy też z zasobów wieku dojrzewania, kiedy człowiek najbardziej w swoim życiu jest gotowy eksperymentować. Fajny tryb, kiedy chcemy pomóc młodym osobom wypracować plan bezpieczeństwa. Ej, nie dawajcie mi wiary, że to działa. Sprawdźmy to razem. Przećwiczone umacnia szlak pamięciowy, słowny, ale również taki, który zapisuje się na poziomie działania.
Ten odcinek ma premierę przed Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom.
10 września.
A też ma premierę wtedy, kiedy się szkoła zaczyna. Właśnie już o tym mówiliśmy.
Tak.
A jedna z najważniejszych umiejętności, jaka jest do opanowania, to jest właśnie to, prawda?
Radzenie sobie z tym, co trudne.
Sieć wsparcia. Sieć wsparcia. Robimy przegląd, kiedy mamy jasny dzień. W jasności lepiej widać. Sprawdzamy, kto jest w tej sieci, na kogo mogę liczyć.
Przygotowujemy, co no możemy tej osobie powiedzieć, czego od niej chcemy.
I to jest też rodzaj przeglądu. Znaczy przyjrzyjmy się, czy w tej sieci są ci ludzie, którzy tam naprawdę są potrzebni. Czy nie ma tam jakichś drani, toksycznych relacji. Zobaczmy, czy to jest naprawdę ta osoba, na której nam zależy, na którą moglibyśmy liczyć, kiedy nam będzie trudno. W tej książce, czyli Myśli samobójcze u nastolatków. Tam jest jeszcze taka cudowna rada, jak zerwać te relacje. Najładniej by było, gdybym powiedział, ale to jest takie trudne.
Bardzo.
Zwłaszcza, prawda?
Szkodzisz mi.
Jesteś okropnym dziadem, nie chcę się z tobą więcej spotykać.
I z tegoż tytułu nie będziemy się spotykać.
To jest okropnie trudne dla każdego, dla młodego człowieka, który jeszcze mierzy się z takimi myślami. To są Himalaje, jak sądzę. No jest jeszcze możliwość asysty, kogoś poprosimy o pomoc. Łatwiej trochę pewnie. No ale jak już naprawdę nie możemy, to są jeszcze takie możliwości, jak na przykład ghosting, znikanie. To jest okropne. Ale jak już naprawdę nie ma rady, to lepsze to, niż być w toksycznym świecie, prawda?
Tak. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi i zaczynamy przyglądanie się ludziom, którzy ich otaczają, okazuje się, że czasami my oczekujemy od niektórych osób nam bliskich tego, czego one nam nie dają. Przykład. Ja wiem, że mój tata jest świetny od rad. On jest konkretny, on zawsze chce powiedzieć mi, co ja mam zrobić. Ale jeżeli ja w danym momencie potrzebuję, żeby tylko posłuchał i pozwolił mi się wypłakać na ramieniu, to on nie będzie dobrą osobą.
To nie jest tata.
Tak, to nie jest ta osoba. On nie jest na ten moment. Prawda?
Bardzo go kocham, ale to nie on.
Bardzo go kocham, jego rady są cudne, ale kiedy potrzebuję się wypłakać, one będą mnie drażnić, one mogą zaognić ten stan, który już we mnie się rozbudził. To jest jeden przykład, ale...
Czyli w tym dzienniczku powinno być zapisane.
Tak,
do rad troszkę... tata, a do płaczu,
tak.
Nie wiem...
Od rad tata,
kuzynka,
ciocia Basia, prawda? Tak. Od śmiechu i robienia żartów Fifi, duże ukonkretnienie.
Fifi, to jest Fifi?
Filip. Filip wie, że
Filip
o nim
wie,
mówię.
To jest on. To pozdrawiamy.
Poprzez takie przyglądanie się właśnie może się okazać, że ja lgnę do ludzi i to nie jest moment, żeby odpowiadać sobie skąd to lgnięcie, ale bywa, lgniemy do ludzi, którzy nie tylko, że nam nie pomagają ani radą, ani słuchaniem, tylko wręcz nas dołują. Powiedzą, sama jesteś sobie winna, bo gdybyś nie była takim człowiekiem, jakim jesteś, to nic bez złego się nie wydarzyło, a ty zawsze masz problemy, ty zawsze jesteś najgorszy przegryw i nieogar na tym świecie.
Tak, tak.
Więc a propos tego znikania,
To w ogóle nie jest ładnie, ale w tym wypadku to
tak,
jest
ale tutaj
być
znowu,
może konieczne.
Na szali mamy dbałość o swoje bezpieczeństwo i zadowolenie innych osób, kulturę osobistą.
Myślałem, że pani jakoś tak.
Ja jestem prosta dziewczyna ze wsi. Wolę, żeby ktoś żył, nawet jeśli
tak, żartami,
zrobi
prawda.
Coś, co będzie dla kogoś niemiłe. Jak będzie żył, to będzie mieć czas, żeby kiedy umocni się, może na spokojnie za jakiś czas porozmawiać inaczej, wyjaśnić, co się wydarzyło. Ale jeśli nie przeżyje, to zniknie i zniknie też ta możliwość.
Naprawdę zniknie.
Tak.
Jaka jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim? Szukam jakiejś puenty. Ma pani pomysł?
Och, o tej porze i w tym
już
stanie.
Ciemno się robi.
Ale chyba najważniejsza myśl to...
Więcej światła jest.
Więcej światła, a to więcej światła też możemy dać sobie sami i to więcej światła możemy zyskać od innych ludzi. I szukajmy tego, co można zrobić, kiedy jest lepszy czas. Nie czekajmy, aż się pogorszy. Dobrze jest pomóc młodym osobom i samemu sobie przygotować się na trudniejszy czas, bo on jest, chcąc nie chcąc, częścią naszego życia.
Jeszcze powiem może coś takiego, że to jest ogromnie ważne i jakoś takie budujące też dla tej starszej osoby, tej osoby zaufania, być taką osobą. Że to jest, daje
to jest wyróżnienie.
Wiele, też dodaje mocy tej osobie, prawda?
Pomoc.
I że to pewnie tak chcemy, czasami nie umiemy. To miejmy nadzieję, że ta rozmowa dzisiaj może pomogła.
I myślę, że lektura książki, na którą dzisiaj wielokrotnie się powoływaliśmy, też może w tym pomóc.
To jeszcze może tytuł przypomnę i autorów: Jeremy Pettit, Ryan Hill. Myśli samobójcze u nastolatków. Jak pokonać ból emocjonalny, odzyskać siłę i przywrócić życiu sens. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Małgorzata Łuba była dzisiaj z nami.
Pozdrawiam wszystkich.
No to co, mamy?
Mamy to. Czyli koncert będzie dzisiaj, Filharmonia.
No mam nadzieję. To szybciutko, żeby zdążyć. Ale jeszcze zanim to się stanie, szybciutko, ale bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za tę wędrówkę, za inne, poprzednie i mając nadzieję na kolejne wędrówki na K3. Chciałbym również podziękować patronom i patronkom, Monice Wejman, Zofii Dzik i wszystkim, dzięki którym te wędrówki są możliwe. Dziękuję tym z Państwa, którzy ponowili subskrypcję, tym, którzy dołączyli, czyli pani Beacie, pani Marii i panu Karolowi. Zapraszając na Patronite Państwa, gdybyście chcieli te szlachetne czyny naśladować. Proszę też o suby na YouTubie, proszę też o oceny na Spotify. Aha, no i jeszcze taka ważna sprawa. Ten odcinek tworzy konstelację, tak bym powiedział, z innymi odcinkami. Proszę posłuchać. Odcinek 89, 97, 118, 126, 127, 142 i 162. To jest ta konstelacja. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, no i już uciekam. W Filharmonii inny repertuar wykonują, a na koniec będzie ta piosenka. Z takim przesłaniem, które już usłyszeliśmy, no to żeby jeszcze to przesłanie wzmocnić. Przesłanie brzmi: więcej światła. A tytuł piosenki brzmi: Waiting for the Sun. The Doors. Dziękuję. Do usłyszenia. No to będę leciał. Dariusz Bugalski. Standing there on free.
We came.